strzegłem słowa tylko po to, żeby dla Państwa, którzy nie zetknęli się z tą sławną książką i tezą Arendt o banalności zła, w dwóch słowach powiedzieć, o co chodzi. No, taki był jej wniosek z obserwacji Eichmanna w czasie tych długich dni procesu w Jerozolimie. Mianowicie doszła do wniosku, przeczytawszy 3000 stron z dokumentów rozmaitych i scenograf z tego procesu, że jemu brakowało myślenia. Mógł być architektem, inżynierem zagłady, dlatego że nie myślał, że wykonywał polecenia, że łatwo wyszukiwał uzasadnienia dla swojego postępowania, że czuł się trybkiem w maszynie, który nie odpowiada za całość, bo zawsze jest jakaś całość, a on jest tylko jej częścią, i że tego rodzaju proste rozwiązanie sprawiło, że mógł zrobić cokolwiek. Również i to, żeby tysiące i miliony wysłać do komór gazowych. I ten brak myślenia, Arendt nazwała banalnością, bo stwierdziła, że nie jest to żadna diaboliczna cecha człowieka, który zła pragnie i krzywdy, i cierpienia, i zniszczenia, ale po prostu bezmyślnie wykonuje pewne zlecenia. Oczywiście zarzut, skoro zaczynamy o tym dyskutować, narzucają się liczne zarzuty. Po prostu wydaje mi się, że ci przyjaciele, którzy obrazili się na Arendt, rozumowali w ten sposób. Przyczyna powinna być proporcjonalna do skutku. Jeżeli stało się coś tak strasznego, zagłada, to jakże szukać jedynego klucza do tej tajemnicy zła tylko w tym, że ktoś nie myśli. A cóż takiego jest w myśleniu, w spontaniczności, kreatywności, krytyczności myślenia, co czyni z nas istoty moralne? Czyli można sobie wyobrazić myślących, inteligentnych, krytycznych, również złoczyńców i zbrodniarzy. Także jakby ta historia nie została zakończona. Kontynuujmy w takim razie dyskusję.
Bardzo dziękuję za wyjaśnienie, ale to jest jedno z możliwych wyjaśnień tej tezy o banalności zła, bo tak jak pan profesor ją tutaj ujął, to Arendt wskazywała, że przyczyną zła, tak, leżania się zła jest bezmyślność, a nie, że samo zło jest banalne. To są dwie różne kwestie, prawda? I teraz, jeżeli my sięgniemy już do samej twórczości filozoficznej Arendt, to widzimy tą niekonsekwencję, o której już wspomniałam. Mianowicie, jeżeli weźmiemy pod uwagę korzenie totalitaryzmu, tę jej książkę, którą napisała przed książką Eichmann w Jerozolimie, to widać wyraźnie, że ona drąży temat inaczej, że ona ma zupełnie inny stosunek do fenomenu zła. Ona idzie śladem Kanta, jest jeszcze tą mocną taką filozofką, która chce przekroczyć Kanta, chce tam, gdzie Kant się zatrzymał, prawda, i powiedział, że nie można zła rozpoznać, że on nie kwestionuje istnienia, prawda, zła samego w sobie, jak gdyby, ale rzeczy same w sobie nie są poznawalne, my możemy tylko je widzieć epifanicznie, jak gdyby doświadczać. I on się zatrzymuje, a Arendt nie. Arendt idzie na sam otchłań zła. Chce przekroczyć tę granicę. Zresztą ta otchłań potem jest pojęciem, które będzie ważyło w jej późniejszej koncepcji, bo jak gdyby są zaczyny tego sformułowania, że istnieje zło radykalne, to jest właśnie ta otchłań, a otchłań pochłania wszystko, wszystko unicestwia, nie ma nicość, pustka i tak dalej, i to jest to zło. Ale jak to wyjaśnić? Rozum już tej granicy nie przekracza, tak? Przemawia i nie przemawia. Ja widzę tu inne rozwiązania sugestywniejsze. Ona się z tego wycofuje. Właśnie proces Eichmanna w Jerozolimie pozwala jak gdyby ten koncept, że ona mówi wprost, że ona się wycofuje z koncepcji zła radykalnego, zła diabolicznego, czegoś takiego po prostu nie ma, bo zło jest na powierzchni, zło jest właśnie wyłącznie powierzchniowe, takie płytkie, takie zwykłe, takie normalne i tak dalej. I to jest ta niekonsekwencja już w myśleniu samej Arendt, jako filozofa ją troszeczkę tak skreśla. Ale teraz właśnie ta banalność zła w tym sformułowaniu już po procesie Eichmanna. Jeżeli rzeczywiście ta teza tak bulwersowała, to w tym bulwersowaniu to nie tylko należy odkryć genialność myślenia, ale że ona coś tu odnotowała tak, prawda, fantastycznego, że my do tej pory nie wiedzieliśmy, że zło jest właśnie tak. No, sądzę, że obraza ze strony środowisk i żydowskich, i prawniczych, i jej przyjaciół była uzasadniona. Tej tezy nie da się o banalności zła już współcześnie obronić, ponieważ sam Eichmann na podstawie tych materiałów, którymi ona dysponowała, ona nie była na całym procesie. I na początku tego procesu Eichmann niesie taki jawny, byśmy powiedzieli, tak? A potem się okazało, że to nie był tylko dobry ojciec rodziny, nie miał żadnych antysemickich poglądów, wykonywał tylko bardzo dobrze swój obowiązek, tylko że miał taki pogląd, że był kreatorem wręcz zła, prawda? Czyli jak gdyby to, co ona mówi, że Eichmann jest każdym z nas, prawda, to jest za daleko posunięte sformułowanie. I też bym się tutaj wahała, czy tego Eichmanna widzieć we mnie, prawda, w sobie. Także ja oczywiście ten temat można by ciągnąć z mojej strony, ale nie chcę mojej tu rozmówczyni, prawda, odbierać jak gdyby obszaru, na którym się może poruszać lepiej niż ja. W każdym razie od strony filozoficznej to undemarum, które ona chciała rozwiązać, nie rozwiązała. Wycofała się poprzez niekonsekwencje, a teza undemarum, znaczy się o banalności zła, jest nie do obronienia.
To jest właśnie dobry moment, żeby też...
Teraz zaczął działać, proszę. To jest dobry moment, żeby oddać pani doktor Karolinie głos teraz, ponieważ to, jak pojmujemy zło, jest bardzo ściśle związane z tym, jak pojmujemy możliwość uporania się z nim, albo przebaczenia, albo pojednania. A pani Karolina jest autorką bardzo znakomitej książki na temat pojednania i przebaczania. To się nazywa Wina narodów. Jej tematem jest przebaczanie zbiorowe. Przebaczanie w życiu politycznym, pojednanie w życiu politycznym, ale myślę, że ten poziom indywidualny, który tutaj, z którym się zetknęliśmy, rozmyślając o Hannie Arendt i Heideggerze, jest też bardzo istotny. Wielu powiada tak, ona nie usprawiedliwiła Heideggera, ale mu wybaczyła na moc pewnej nowej postawy, nowego wkładu osobistego, czy nazwać ten wkład miłością, czy nazwać ten wkład jakimś specjalnym darem przebaczania, to jest już inna sprawa, ale w każdym razie była do tego zdolna. I to nas prowadzi wprost do tego, jak zdiagnozować zło, aby przebaczenie było możliwe, albo niemożliwe, w zależności od tego, co sądzimy na tym.
Dziękuję bardzo. Dzień dobry Państwu. Chciałabym na początek podziękować bardzo za zaproszenie do tej dyskusji. To jest wielki zaszczyt. Ja jestem pierwszy raz na tym festiwalu. Chciałabym zacząć, no właśnie, czy przebaczenie w sensie, czy zło w sensie indywidualnym jest możliwe i czy w jakikolwiek sposób się przekłada na zło w sensie politycznym i na przebaczenie w sensie politycznym. Żeby odpowiedzieć, ja wrócę na chwilę do tego filmu, do filmu Hannah Arendt, von Trotty. Tam jest w tym filmie jeszcze jedna rozmowa pomiędzy Hanną Arendt a Heideggerem, która dla mnie się wydaje bardzo ważna. Ona jest niebezpośrednia. Oni tak naprawdę ze sobą tam nie rozmawiają. To w istocie są dwie sceny z wykładów. Jest najpierw scena wykładu Heideggera i potem jest scena wykładu Hanny Arendt. I to jest nie bez przyczyny. Scena wykładu Heideggera właściwie prawie że otwiera ten film. To jest wspomnienie Hanny Arendt. I cóż tam właściwie mówi Heidegger? On mówi o myśleniu, o tym, czym myślenie jest i do czego ono służy. Według Heideggera myślenie służy samemu sobie. Myślenie jest myśleniem. Ono się ma myśleć i tyle. W pewnym sensie można myśleć piękną filozofię w istocie w życiu postępując źle. I być może właśnie tak robił Heidegger. Pytanie, oczywiście greckie pytanie byłoby takie, jeżeli filozof postępuje źle, ale uczy dobrze, czy jego filozofia z czegokolwiek warta? To pytanie zawieszam dla Państwa. Potem jest odpowiedź pod koniec tego filmu, po całej drodze, którą wykonuje Hannah Arendt, w swojej drodze życiowej, a także odwiedzinach na tym procesie, właśnie procesie Eichmanna. Jest ten wykład, kiedy Hannah Arendt siedzi na stole, z tego co pamiętam, nie? Siedzi na katedrze i dymna nogami w powietrzu i odpowiada temu Heideggerowi sprzed tych wszystkich lat i mówi mniej więcej tyle. Myślenie służy działaniu. Nie ma myślenia, które myśli się samo. Nie ma myślenia, które nie służy niczemu poza sobą samym. Myślenie służy działaniu. I w tym momencie Hannah Arendt staje się już bardzo polityczna. To znaczy jej myślenie jest zawsze tak naprawdę rozpięte pomiędzy jednostkowością a zbiorowością. Pomiędzy indywidualnym odpowiadaniem na wyzwania moralne, bo też bardzo ją interesują wyzwania moralne, a polityką. I ona zresztą w swoich książkach dokładnie tak się porusza, prawda? Mówi na przykład, że między nami, między ludźmi jako jednostkami jest miłość. Albo może być, czasem może być, jeżeli mamy szczęście, to jest miłość. W polityce nie ma miłości, ale w polityce może być szacunek. Tak przynajmniej pisze w Kondycji ludzkiej, prawda? Czyli też dosyć wczesnej swojej książki, relatywnie wczesnej. I ja myślę, że to jest bardzo istotne, dlatego że jeżeli w ogóle mamy rozmawiać o tych trzech myślicielkach, a uważam, że to jest znaczące, że Hannah Arendt zdążyła już swoje dwie wielkie filozoficzne przyjaciółki zdominować w tej dyskusji, może nie bez powodu. Jeżeli w ogóle mamy rozmawiać o Hannie Arendt i o Simone Weil, o Edycie Stein i o mrocznych czasach, to my też pewnie powinniśmy się poruszać w taki sposób. To znaczy, gdzieś pomiędzy tymi książkami a naszym życiem, między filozofią a polityką, między tym, co czytamy, a co odczuwamy. Ja dzisiaj rano, kiedy otworzyłam wiadomości, pierwszą rzeczą, którą zobaczyłam, jestem mamą pięciolatka, był pięcioletni syryjski chłopiec, który został wyjęty z ruin. I ten chłopiec miał rozbitą głowę i krew na tej głowie i ludzie podawali go sobie, to zdjęcie z użytkownika na użytkownika w mediach społecznościowych. Pytanie, dlaczego to robi? Czy to dlatego tylko, że ta scena jest chwytająca za serce? Czy tu chodzi o pewnego rodzaju emocjonalność? To ludzie podają sobie, bo czują się lepiej, bo odczuwają współczucie. O co właściwie chodzi? Ja pomyślałam, że może chodzi o to, że to zdjęcie jest dziwne, tam jest też film, że ten obraz jest dziwny, bo Państwo kiedyś na pewno widzieli pięciolatka z rozbitą głową. To strasznie krzyczy. Więc ten chłopiec nie krzyczał. On właściwie nic nie robił, on tylko patrzył. I jadąc na tę dyskusję myślałam, czy jeżeli rozmawiamy o mrocznych czasach, to czy nie powinniśmy zacząć od pytania, a czym, po co my rozmawiamy o tym w 2016 roku? Czy my żyjemy w mrocznych czasach? Następne pytanie. Co to są mroczne czasy? Skąd poznajemy, że mroczne czasy są? Skąd wiemy, że mroczne czasy są? I następne pytanie, które jest właściwie pytaniem do Hannah Arendt. Dla Hannah Arendt to zło, o którym rozmawiamy, czy ono jest radykalne, czy ono jest banalne, ono jest bardzo konkretne. To jest bardzo konkretna rzecz, o której ona pisze. Ona pisze o totalitaryzmach. Przede wszystkim koncentruje się oczywiście na totalitaryzmie nazistowskim, ale nie tylko. I pisze o Shoah i mówi, że te wydarzenia to są wydarzenia, które zerwały tradycję europejską, czyli dokonały czegoś, co nigdy przedtem nie było dokonane. To jest pytanie do nas. Czyli jeżeli stwierdzimy, że tradycja europejska urwana jest bezustannie, prawda, że bezustannie dzieją się takie rzeczy, czy to znaczy, że myślenie Hannah Arendt jest mniej aktualne, czy bardziej aktualne, czy ona zachowuje swoją aktualność? Jeżeli zaprzeczymy innej tezie, nie tezie o radykalności albo o banalności zła, tylko tezie o wyjątkowości tego, co się stało w wieku XX. Może nie było wyjątkowe to, co się stało w wieku XX, może dzieje się to zawsze od nowa. Także to taka kolejna rzecz.
Ja muszę się od razu odezwać, dlatego że Jeżeli pani stwierdziła, że Arendt zdominowała te dwie postaci, czyli Weil i Stein, to ja bym tego nie chciała. Dlaczego? Dlatego, że uważam, że te dwie postaci lepiej myślały o złu niż Arendt. To znaczy dla mnie bardziej przekonująco, bardziej konsekwentnie. I tylko przykład dam rozwiązania Edyty Stein odwołującej się do konkretnej literatury, mianowicie do Fausta Goethego. Ona go bardzo drobiazgowo analizuje i poprzez tę analizę pokazuje, że wkraczamy i musimy wkroczyć w zło, które jest ponad tym złem powierzchniowym, tym i tak dalej. Dlatego, że Faust jako bohater, jako postać wkracza w obszar zła demonicznego. I w związku z tym widzimy wyraźnie, że wymiar zła, skala zła jest bardzo różna. I Marcin Kruk, który analizował myślenie właśnie Hanny Arendt, pokazał, że w jej koncepcji myślenie o złu bez diabła, dokładnie to jest cytat, bez diabła, jest myślenie nie do końca. Myśleniem, które nie wskazuje na zło czynne, na zło w pewnym sensie transcendentne, przekraczające, prawda, konkretnego człowieka. I proszę zauważyć, Stein odważa się analizować Fausta, który jest arcydziełem, pomnikiem dla literatury niemieckiej. Wszyscy piszą o arcydzielności Fausta Goethego, natomiast Arendt pokazuje te pęknięcia, które są w Faustie, wyróżnia dla Fausta renesansowego, gotyckiego, magicznego i tak dalej. I co jest ważne, co jest puentą i co może nam posłużyć w dalszej dyskusji, pokazuje, że Goethe jako pisarz i jako człowiek nie widział w wartościach, które są dla Fausta istotne, tych wartości, które budują, które niosą osobę, czynią ją silną i na tyle silną, że może się złu przeciwstawić, prawda? I tymi wartościami dla Stein oczywiście są wartości chrześcijańskie i to jest wartość Kalwarii i Krzyża, tutaj to jako symbole traktujemy, bo przecież krzyż można traktować też kulturowo i wtedy nie aż tak wszystkie uszy, że tak powiem, drażni i razi, ale ona wyraźnie wskazuje tutaj na najważniejsze wartości, które znikły z firmamentu kultury europejskiej i spowodowały właśnie te mroczne czasy. I to, co pani poruszyła przed chwilą, czy to zerwanie, czy ta epifania, eskalacja zła w XX wieku jest absolutnie wyjątkowa, czy one wcześniej nie mieliśmy do czynienia również z tymi zerwaniami i tak dalej. Jest taka książka Miniszewskiego Architektura zła i on pokazuje, że architektura zła jest jak gdyby w sensie kulturowym uniwersalna. I że my mamy takie wyobrażenie, odniesienie do XX wieku, do Shoah i tak dalej. Natomiast jeżeli się spojrzy na kulturę dalekowschodnią, na kultury dalekowschodnie, widać wyraźnie, że zło jest bardzo wrośnięte. I wręcz, proszę spojrzeć, to jest skrót niesamowity na kulturę dalekowschodnią Japonii na przykład. Tam nie ma w tej wyobraźni mitologicznej anonów, są tylko i wyłącznie diabły, prawda? Są te postaciowania zła właśnie. Taki pisarz Endo, który te problemy porusza. Czyli to nie jest tak, że tylko kultura europejska, tylko te zerwania i tylko wyjątkowość i tak dalej. Zło jest w świecie, teraz tylko jak jest w świecie. świecie. I bardzo bliska temu jest Simone Weil, która mówi o tym, jak zło, którego my się, jeżeli w tym złu działamy, jesteśmy, to ono jest dla nas koniecznością i my nie widzimy, że czynimy zło. Czyli ona mówi wręcz, że zło jest cieniem dobra, w związku z tym mamy tak w życiu postępować, że jak gdyby jednostkowo brać to zło na siebie, złem nie promieniować, promieniować dobro, a zło włączyć jako to cierpienie, które ewentualnie nas wzniesie w sensie rozwoju duchowego, ale w kierunku cierpienia nie będzie starało się przezwyciężyć. Więc widzimy, że mamy tu trzy różne koncepcje zła.
To są oczywiście trzy różne koncepcje. Ten pomysł Waj, żeby ze zła uczynić poniekąd budulę, czy tworzywo, które przemienia człowieka, no to zarzucono i na tej podstawie coś w rodzaju gnostycyzmu, ten nielubiany w obrębie powiedzmy ortodoksji chrześcijańskiej termin, bo on powiada, że nie oddziela się zła od dobra, że zło jest tak samo cechą stworzenia, jak dobro, że nie jest produktem ubocznym, ani brakiem dobra, a jest po prostu integralną częścią rzeczywistości. I to przepracowanie zła odbywa się za pomocą pewnej ofiary. To znaczy, tak jak choroba czyni w nas spustoszenie, tak i zło czyni spustoszenie, ale zarazem przemienia nas jakiegoś innego człowieka, tego, który już przez cierpienie przeszedł. Ten gnostycyzm to była jedna z tych cen właśnie, jest mowa, która tak denerwowała jej mentora, ojca Pero. Wróćmy jeszcze do rozważań o przebaczeniu. Oczywiście ten wątek, czy wiemy, bo w naszym czasach chciałbym, żeby cały czas wisiał nad nami. Dzisiaj, bo to jest niesłychanie ważne. Wrócimy jeszcze.
Opowiem o przebaczeniu, ale najpierw przypomniała mi się, kiedy słuchałam pani profesor i o diabłach, kiedy pani mówiła o diabłach, przypomniała mi się filozoficzna anegdota. Nasz wielki filozof, czyli Leszek Kołakowski, po tym jak napisał w Oxfordzie główny nurt marksizmu, miał przedstawić nowy projekt swoich badań. No i ponieważ główne nurty marksizmu, jak Państwo wiedzą, to jest trzytomowe, olbrzymie dzieło, więc spodziewano się, że jego nowy projekt będzie pewnie bardzo długi i wyczerpująco omawiający te zagadnienia, którymi Leszek Kołakowski zamierza się zająć. W każdym razie Leszek Kołakowski złożył projekt. Projekt miał jedną stronę i zdumieni koledzy z koledżu zobaczyli na tej kartce tylko jedno słowo. Diabeł. Może to aż tak nie wysłuchamy.
Tak, ale tu właśnie pani to nazwisko przywołała i Leszek Kołakowski, prawda, który raczej jako ateista, prawda, się przedstawia.
Tym ciekawsze, prawda?
Proszę?
To jest tym ciekawsze.
To jest tym ciekawsze. Zajął się problemem diabła. Napisał, czy diabeł może być zbawiony, prawda? Zajął się problemem Fausta i bardzo wnikliwie też Fausta analizował, czyli jak gdyby też skłaniał się do kwestii tego zła demonicznego, jak je uchwycić, tego transcendentnego, tego, które jest tajemnicą i które czyni nas dla siebie samych niezrozumiałymi. Prawda? Dlaczego czynimy zło, chcąc czynić dobro, chociażby, prawda, tę kwestię. Także to jest zastanawiające, że ktoś, kto jest filozoficznie przynajmniej ateistą, jest zarazem filozofem, który najwięcej w Polsce napisał o Bogu i który drąży te tematy, czyli ten niepokój metafizyczny jest filozofii i stąd ta metafizyczność zła powinna nam dać wiele do myślenia, a nie tylko stwierdzić, że zło można odciąć od jakiejkolwiek metafizyki, prawda, i sprowadzić na właśnie powierzchnię, na fakty, na politykę, na poszczególne konkretne osoby.
Tak, no
jest
bo właśnie kiedy Arendt pisze o tym, jak sobie z tym złem można radzić, to okazuje się, że to zło jest jak najbardziej praktycznym wyzwaniem, prawda? Dlatego, że ona mówi, może tak, Pani profesor przedtem powiedziała, nie pamiętam, czy dobrze pamiętam, że Arendt jest niespójna, znaczy, że ona zmienia zdanie. Ona jest całkowicie moim zdaniem niespójna i niekonsekwentna. Jeżeli chodzi o przebaczenie, są u Arendt przynajmniej dwie koncepcje tego przebaczenia, są kompletnie różne od siebie. Może dlatego, że jedna z nich właśnie wynika z koncepcji zła radykalnego, a druga z koncepcji zła banalnego. Już tłumaczę. We wcześniejszej swojej książce, czyli w Kondycji ludzkiej, Hannah Arendt pisze, opisuje przebaczenie pod hasłem metafory, którą ja bym nazwała uczniem czarnoksiężnika. To znaczy mówi, że gdybyśmy nie mieli mocy przebaczania, to na zawsze bylibyśmy zamknięci w takim zaklętym kręgu działania. Tak jak ten uczeń czarnoksiężnika, który miał zaklęcie, ale nie wiedział, jak je przerwać. Czyli po pierwszym naszym złym uczynku, a my jesteśmy, ona pisze, zawsze początkujący, niezależnie od tego, ile mamy lat, zawsze jesteśmy początkujący, bo zawsze popełniamy złe uczynki. Złe uczynki, dobre uczynki. Ale w każdym razie pierwszy zły uczynek zablokowałby nasze działanie i nie wiedzielibyśmy, co z tym zrobić. I dlatego potrzebne nam jest przebaczenie. No i ona mówi tak, przebaczenie wynalazł Jezus Nazaretu. On nas nauczył, że miłość może być tym zaklęciem, które odczaruje zepsuty świat. Miłość między nami, ludźmi, między jednostkami, szacunek w polityce. Ona jest też uważnym czytelnikiem, uważną czytelniczką Arystotelesa, więc ona sobie zdaje sprawę oczywiście znakomicie o tym, jak wielką uwagę Arystoteles przywiązał choćby do przyjaźni w polityce, czy przyjaźń, szacunek. To wszystko jest możliwe. I ona to pisze już po II wojnie światowej, czyli ona to pisze w istocie w kontekście tego, co się stało przed 1945 rokiem. Przyznajmy, że to jest dosyć optymistyczne. Ja tak zawsze uważałam, że to jest bardzo optymistyczne, co ona tam pisze. I później następuje w myśleniu Arendt zasadniczy zwrot, który jest spowodowany spotkaniem Eichmanna. Ja nie oceniam tego, czy jej ocena Eichmanna była słuszna, czy nie. Oczywiście, że są kontrowersje na ten temat. Są kontrowersje na temat tego, czy ona poznała Eichmanna takim, jaki on był, czy ona tylko miała takie wczesne wrażenia i właściwie z nimi wyjechała i potem napisała tę książkę, czy też ona była bardziej dogłębna. Ale z całą pewnością jej koncepcja jest poruszająca bardzo. Co ona pisze, mianowicie znowu wraca w Eichmannie w Jerozolimie, czyli w tej późniejszej książce, znowu wraca do Jezusa z Nazaretu i mówi tak, że Jezus mówi w którymś momencie coś, co jest strasznie poruszające. Z jednej strony mówi miłość bliźniego trzeba kochać, miłować bliźniego, trzeba przebaczać 77 razy, pamiętacie Państwo. Z drugiej strony w którymś momencie mówi jednak, że są tacy ludzie, którym trzeba przywiązać kamień młyński do szyi i lepiej, żeby oni po prostu z tym kamieniem młyńskim wpadli do wody i się utopili. To jest wstrząsające zdanie w ustach Jezusa, prawda? I ona mówi tak, po prostu są tacy ludzie, którzy popełniają okropne czyny, tak zwane skandale. I to są ludzie, których nie wolno nam zaliczać do naszej wspólnoty. Oni nie należą do naszej wspólnoty. Nie należą do wspólnoty moralnej. Oni są osobni. Oni są też bardzo tragiczni, dlatego że w istocie ich zdaniem w ogóle nie myślą. Sumienie jest według Arendt domeną myślenia. Ona ma takie bardzo realistyczne podejście do sumienia. To nie jest dla niej jakaś moc, wielka moralna siła. To dla niej jest po prostu taki dylemat, jak kiedy jesteście Państwo, kiedy ja jestem sama ze sobą w pokoju. To znaczy, jeżeli w tym pokoju będę zamknięta przez najbliższe 30-40 lat, to czy chciałabym być w tym pokoju z kimś, kto zrobił coś obrzydliwego? Nie. Więc nie chciałabym również, żeby ta osoba, która zrobiła coś obrzydliwego, była we mnie. I to jest sumienie, tak? Ja ze sobą cały czas jestem w kontakcie. I ona, kiedy widzi Eichmanna, to mówi, to jest człowiek, który nie jest ze sobą w ogóle w kontakcie. On w ogóle ze sobą nie rozmawia. On nie myśli, czyli nie ma sumienia. I mówi, takim osobom nie można przebaczyć, ponieważ oni nie są, możemy powiedzieć, podmiotami moralnymi. Za podmioty moralne zwykle uważamy ludzi dorosłych, prawda? Dorośli ludzie,
podmiotami moralnymi nie są małe dzieci, zwierzęta, prawda? Ona mówi nie, nie używa tego pojęcia, nie. Tacy ludzie jak Iwan to nie są ludzie, których można wziąć poważnie moralnie. No i to oczywiście byłoby dla nas bardzo wygodne, prawda? To znaczy stwierdzilibyśmy, no, był potwór. Błazen, ale to nie pisze, że to on pisze, że to diabeł właśnie. To błazen. Można go wykluczyć z naszej wspólnoty moralnej. Z tym, że ona później wyraźnie daje do zrozumienia, że to nie jest tylko problem Eichmanna. Że oczywiście, że nie jest tak, że czy każdy ma w sobie tego Eichmanna, czy nie, ale że w sytuacjach kryzysu ludzie albo zachowują zdolność rozmowy ze sobą, albo jej nie zachowują. I ona nawet pisze o Eichmannie takie zdanie, że jego sumienie, tak, Eichmann miał sumienie, ono działało bardzo dobrze przez jakieś 4 tygodnie, a potem przestało działać. Czyli to nie jest tak, że dziś myślimy i jesteśmy bardzo zadowoleni z siebie, bo właśnie nasze sumienie znakomicie działa i ono będzie działało zawsze. Nie. Trzeba czegoś więcej.
Cóż, myślę, że...
A propos tego spotkania z Eichmannem, bo ja nie zgadzam się z nie tyle z panią, co z Arendt, prawda, jeżeli chodzi o problematykę przebaczenia, pojednania i tak dalej, ponieważ pisać o przebaczaniu, pojednaniu, to można tomy, prawda, i to jest znane zagadnienie. Natomiast rzeczywiście przebaczyć, rzeczywiście się pojednać, to jest osobna kwestia i tego brakuje u Arendt. Tam nie ma drogi tego rozwoju duchowego naznaczonej, która by gwarantowała, że może dojść do prawdziwego przebaczenia czy pojednania. Jako przykład sądzę, że wielu z Państwa oglądało spotkanie Martina Bormana z Waszkinelem, tym Żydem od Jezusa, jak to się mówi, w Oświęcimiu, prawda? I to jest testowanie, prawda, możliwości pojednania i działania miłości nie jako zaklęcia, tylko rzeczywiście zinterioryzowania w sobie na tyle miłości, żeby przebaczyć, żeby się pojednać. Pamiętam ten film, jak właśnie Bormann dzwoni do Waszkinela i chce się z nim spotkać, prawda, żeby tą ekspiację za ojca i tak dalej, tej ekspiacji dokonać. Waszkinel chyba nie chce, on jest Żydem, prawda, i on po prostu uświadamia sobie konsekwencje Shoah i tak dalej. Ale w końcu do tego spotkania dochodzi. I początek jest taki, nie podają sobie ręki. Waszkinel nie podaje ręki Bormannowi. I w trakcie rozmowy coś zaczyna się wydarzać, dziać takiego, że finał jest taki, że jest ten uścisk, jest to objęcie, jest to przebaczenie. Ale ta praca serca, praca myśli, o której pisze właśnie Edyta Stein, jest tym działaniem, które powoduje, że można przebaczyć. Ile takich spotkań jest możliwych i czy w ogóle, prawda? Jaka to jest potworna praca wewnątrz człowieka, żeby do takiego przebaczenia, pojednania doszło. Natomiast Arendt na arenie międzynarodowej, w polityce i tak dalej widzi takie możliwości. No oczywiście, że można.